muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś wyjątkowy gość, muzyk wszechstronny, wszechstronnie wykształcony, grający chyba każdy rodzaj muzyki. Dlatego kompozytor Szczepan Pospieszalski. Witaj, Szczepanie.
Dobry wieczór, witam.
Powiedz, ta muzyka tradycyjna była u Ciebie obecna w domu? Pamiętasz ją z dzieciństwa, nie wiem, radio, wspomnienia dziadków, rodziców?
Pamiętam wujka mojego Marcina, który starał się nam przemycać tą muzykę, czy w oryginale, czy pewne elementy, które jego fascynowały, i na ich bazie robił różne aranżacje podczas koncertów rodzinnych. Natomiast to nie była taka muzyka wiejska w czystej postaci przede wszystkim, która teraz, powiedzmy, mnie najbardziej porusza. W domu rodzinnym na co dzień ta muzyka nie była obecna. Ja też nie do końca jej szukałem w swoim życiu. Bardziej mam takie podejście, że to ona mnie znalazła i ona mnie nauczyła, że pokazała mi, że tam drzemie jakieś piękno wielkie, czy jest pewien taki skarb ukryty. Jest to bardzo cenne. Warto to zgłębiać, ale paradoksalnie to było już, jak w tej muzyce byłem. Ona zaczęła mnie coraz bardziej do siebie przekonywać.
Mhm. A pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy poczułeś, tak, proszę bardzo, idę w to?
Tak, to był moment, może nie wiem, ile miałem lat i na którym etapie mojej ścieżki muzycznej, też przygody z tą muzyką to było, ale kiedy, wydaje mi się, że ten taki kontekst taneczny, czyli środowiskowy, czyli tego zespolenia się jedności muzyków, muzyki i tańca, i tego transu, który się pojawiał, że to mnie zaczęło bardzo pociągać, że właśnie taka funkcja tej muzyki, która jest bardzo sprzyjająca właśnie takiej społecznej sytuacji zabawy tanecznej.
Tak się wydaje, że nawet chyba nie ma takich sytuacji nawet w dzisiejszej muzyce popularnej, no bo zawsze to jest jednostronny przepływ. Oczywiście publiczność oddaje jakąś energię, ale nie jest tak, że ona współtworzy to, co się dzieje z artystami tak zwanymi na scenie. Tak?
Jest to wyjątkowa dziedzina, którą się zajmujemy. Gałąź w ogóle muzyczna. I jakby nie było, mająca taki realny korzeń. Jest to obcowanie w ogóle z jakąś historią i przekazem, nawet nie wiadomo jak głęboko sięgającym. Mhm.
Ten pierwszy moment zetknięcia to był Janusz Prusinowski Trio, czy tak, jeszcze wcześniej?
Tak, to jest Janusz Prusinowski, Michał Żak, Piotrek Piszczatowski, Piotrek Zgorzelski, czyli ta ekipa, która tworzyła Janusz Prusinowski Trio, jakkolwiek by to przewrotnie nie brzmiało, licząc sobie te osoby wymienione i później jeszcze ja, kiedy doszedłem, więc wtedy była konieczność zmiany nazwy na Janusz Prusinowski Kompania, ale dużo bardzo chłopakom zawdzięczam. Takie otwarcie wrót, powiedzmy, do tego ogromu w ogóle materiału i różnych źródeł. Mnie zawsze to tak fascynowało też technicznie. Wiele z tych rzeczy było trudnych do nauczenia się na trąbce, więc stanowiło też nie lada wyzwanie, żeby tą muzę skrzypcową móc przełożyć na mój instrument blaszany. I wciąż odkrywałem no, te rzeczy, które mnie tam fascynują, czyli ten trans, skalowość, tonalność i przede wszystkim chyba rytmikę, która no, rozpływała się poza takty, które mnie jakby też mi systematyzowały do tej pory muzykę.
Czy to właśnie rytm był najtrudniejszy w tym wszystkim, czy melodie?
Może nawet nie. Raczej melodie i technika, palcowanie, że nie, i przedęcia. No w ogóle to żeby przełożyć to na trąbkę. To było wyzwanie. A jednocześnie też nie czuję się jakimś profesjonalnym, tak to nazwę, trębaczem z nie wiadomo jaką techniką. Raczej po swojemu traktuję ten instrument i staram się znaleźć dla niego miejsce i w tej muzyce, i w moim życiu. Także przygoda z trąbką też już trwa sporo. Trąbka nie jest moją największą miłością, jeżeli chodzi o muzykę, ale chyba najwięcej takich przygód muzycznych właśnie z nią przeżyłem.
Słyszałem, że też na skrzypcach trochę.
Słyszałeś. Tak, cztery lata pierwsze w szkole muzycznej, już chyba w ostatniej klasie przedszkola poszedłem do muzycznej szkoły na skrzypce. Też nie wiem, co mi wtedy podpowiedziało, żeby to były skrzypce. Pamiętam na egzaminie wstępnym, na takim przesłuchaniu. Mama miała gotową odpowiedź, że idę na pianino, ale ja wtedy wszedłem jej w słowo, że skrzypce jednak. I była trochę w szoku, ale no, przystali wszyscy na te skrzypce. I po czasie, mając taką główną pasję jako w sensie to poletko kompozytorskie, które gdzieś tam najbardziej mnie kręci, trochę żałuję, że jednak nie był to fortepian, będący jakimś takim chyba podstawowym narzędziem kompozytora do szukania harmonii i tych relacji między harmonią a melodią i wszystkim. Ale jakoś sobie radzę też naokoło.
W jakim momencie cię spotkała muzyka tradycyjna, jeśli chodzi o twoją muzyczną drogę? Skończyłeś studia?
3 lata kompozycji klasycznej w Katowicach, a spotkała mnie ta muzyka tradycyjna w momencie, w którym w zasadzie zrezygnowałem ze ścieżki edukacji muzycznej. Wydawało mi się, że pójdę, wymyślę tam z tatą jakieś biznesy różne, że wracam do domu, tutaj będę się organizował, żeby jakoś z czegoś żyć, zarabiać. Też doszło do mnie, że jako kompozytor to w zasadzie to też jest ciężki kawałek chleba, zwłaszcza, nie wiem, tam zaraz po studiach, że w zasadzie mógłbym żyć i zarabiać jako nauczyciel, ale też sobie nie wyobrażałem tego, nie było to moje powołanie, może to jeszcze kiedyś do mnie przyjdzie, ale no, wtedy to się wydawało abstrakcyjne. Do tego stopnia, że nawet zrezygnowałem z tego działu pedagogiki. Po prostu uznałem, że w życiu tego nie będę robił, więc wcale nie chcę mi się kolejnych godzin na to poświęcać. Stresów, zaliczeń i tym podobnych. I po zaprzestaniu swojej edukacji, po 3 latach studiów, wróciłem do domu rodzinnego. Wtedy też no, duża taka transformacja była życiowa, bo sprzedaliśmy z rodzicami mieszkanie w Częstochowie i się wynieśliśmy na wieś, więc wylądowałem na wiosce.
Nomen omen.
Nomen omen. I wtedy chyba tuż jak domek, który wybudowaliśmy, powstał, to zjawił się Michał Żak z prośbą, żebym dograł trąbkę do jednego utworu, do którego poprzednia trąbka, która się nagrała, nie do końca im pasowała.
Michał Żak, czyli klarnecista.
Czyli klarnecista i flecista
Janusz Prosiński,
tak, trio obecnie kompanii. No i tak się przyglądałem temu. Później Michał wyjechał na jakiś czas do Indii, zrobił sobie długie, chyba tam, nie wiem, miesięczne czy dwumiesięczne wakacje. W tym czasie Janusz nie miał z kim grać i z takiego muzyka, który tam wskoczył na chwilę i zagrał jeden utwór w studio na trąbce, zostałem poproszony, żeby ograć pewną potańcówkę w Warszawie. No i tak nam się wspólnie spodobało to połączenie, myślę, że te plany zaczęły gdzieś tam do wspólnego muzykowania już na scenie, czy przy takich okazjach powracać.
Mhm. Czyli ty tak naprawdę muzykę tradycyjną usłyszałeś grając do tańca już.
Tak.
Grając
do tańca. Dokładnie, już zobaczyłem. Tak, to było wszystko interesujące. Jeszcze tak może serce nie drżało, jak teraz potrafi. Ale tak, to była taka pierwsza przygoda i to był chyba 2011 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. Czyli już ta przygoda trwa 13 lat.
No i co potem? Intensywna edukacja, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną?
Ta edukacja bardziej odbywała się w praktyce. Nie miałem jakiegoś silnej relacji w związku z, jak to niektórzy mówią, mistrzami, dla mnie nauczycielami tej muzyki, którzy zostali odnalezieni też przez to środowisko poszukujące tej muzyki na wsiach. Więc moim takim połączeniem i mentorem trochę w tym temacie był właśnie Janusz Prusinowski i chłopaki. No i później jeszcze Adam Struk, który w sumie wkrótce potem się znalazł, również chcąc też, z tego co pamiętam, to on wtedy tak chciał wrócić do muzyki. Też dzisiaj go tak potoczyło, że postawił na tą swoją pierwszą miłość muzyczną z powrotem. I nasze drogi wtedy też się przecięły. No i do tej pory się przecinają. I z jednym bendem, i z drugim, tym Adamowym. I bardzo dużo im zawdzięczam. Też jeżeli chodzi o to, co zawdzięczam muzyce tradycyjnej, to trochę były takie przedłużone studia kompozytorskie w moim odczuciu i to, czego mnie studia nauczyły, to pewnego smaku, czy też byłem bardzo wyczulony to, co mój profesor uważał za to, co jest, powiedzmy, nazwijmy to w skrócie, tanie, i dawał o tym znać, a to gdzie szukać jakichś głębszych tutaj powiązań i rozwiązań, czegoś mniej, powiedzmy, pospolitego. I wydaje mi się, że i z Januszem, i z Adamem tutaj podobnie to na mnie oddziaływało, że też dowiedziałem się o tym, że istnieje takie podejście do muzyki, która jest popularna, że ta opinia na temat tego, co się dzieje w świecie muzycznym, opinia tych osób, które były dla mnie autorytetem, no nie jest przychylna, i tak zacząłem też poglądać trochę przez ich okulary i się z nimi zgadzać. Nie wiem, czy jestem tak podatny na wpływ. Może nie. Myślę, że bardziej wyczulam na to, co jest prawdziwe, i szukam gdzieś tej prawdy i tego, żeby to miało sens. Na pewno nie chciałbym robić muzyki po nic, albo żeby była kolejną jakąś, nie wiem, sieczką nic nieznaczącą.
Uh-huh. Mówisz o Adamie Strugu i o Monodii, tak? W kontekście Monodia, muzyki tradycyjnej, tak?
W kontekście muzyki tradycyjnej bardziej o tym jego śpiewie, że zanim jeszcze do Monodii zostałem zaproszony, to już gadaliśmy o tej muzyce, już też pokazywał mi pewne rzeczy, ale przez dłuższy czas współpracowaliśmy tylko na gruncie tej muzyki jego autorskiej. Tam też byłem trębaczem. Jestem.
Czy Janusz, Adam podsuwali ci jakieś nagrania, pokazywali ci muzykantów, którzy chcieliby, żebyś usłyszał i żebyś...
Tak, tak. Oczywiście brakowało tutaj przykładów trąbkowych.
I też, szczególnie w centralnej Polsce pewnie. Nie?
Tak, tak. Że to przyszło z czasem na łamach Tęgich Chłopów i muzyki kieleckiej. Ale tak, pokazywali...
Kto cię inspirował? Z tradycyjnych muzyków.
Gace i Zaraś. Ja też nie mam tak, wiesz, wszystkiego usystematyzowanego. Ja bardziej mogę powiedzieć, że to, co, wiesz, od Janusza znam i to, jak w jego skrzypach brzmią te melodie i co one mi robią, to myślę, że na tej ścieżce głównie się edukowałem, korzystając może z tych YouTube'owych nagrań, ale te takie archiwalne to części już były w ekipie czy w jakimś kontekście ludzkim przeglądane. Nie mam jakiegoś takiego ulubionego swojego źródła, do którego sięgałem. Są to raczej spotkania i taka muzyka w terenie już od tych drugich mistrzów czy nauczycieli, czyli tych przyjaciół, którzy mnie tą muzyką zarazili, zarażali. Zwykle to też, no, nie robiliśmy jakichś takich dłuższych sesji z, nie wiem, zaznajamiania się i edukacji. Nie czuli, że są moimi nauczycielami, a ja uczniem i muszę tutaj jakoś pozyskiwać tą wiedzę tajemną. Raczej to chodziło o takie zadania, że jest plan, żeby zagrać dany utwór, więc słuchaliśmy, jeżeli nie tego, co Janusz grał na skrzypcach, żebym się nauczył tego, to sięgaliśmy też do oryginałów, żeby zobaczyć tam pewne myki i co z tego da się zostawić w trąbie, a co jest trudne, czy co lepiej sobie odpuścić, bo się nie mieści w ogóle w tej materii trąbkowej. Więc siłą rzeczy tego rdzenia też doświadczałem i to było właśnie poprzez te rzeczy, które mi puszczali. No. Adam to w ogóle... Może z polskiej muzyki nie puszczał mi za wiele, ale z kolei zafascynował też mnie, czy uwrażliwił na inną muzykę tradycyjną, która gdzieś się odbywa w innych regionach świata, nie wiem, chociażby litewską, czy arabską, czy wschodnią.
trąbka właśnie nie jest absolutnie tradycyjnym instrumentem, chociaż z dzisiejszej perspektywy można już tak o niej pomyśleć. Ale to tak naprawdę są lata 60., 50. na wsi, tak?
Jak przyszły tak dęciaki, no ale też nie wszędzie. Też miałem szczęście, że po prostu różne osoby, które w tym świadku muzy tradycyjnej spotkałem, że trafiłem na Marcina Żytomirskiego, Michała Maziarza.
To są muzykanci.
Tak.
Tęgie
chłopy, przyjaciele i współgrajkowie, Ewę Grochowską. I oni przy okazji organizacji taboru kieleckiego, który się odbywał w Sędku, w Górach Świętokrzyskich, zaprosili mnie, żebym poznał melodię tamtejszej ziemi i nauczył młodzież kilku z tych melodii w ramach właśnie tego taboru i takich lekcji, które się odbywały tam z każdego instrumentu. I na potrzeby tego taboru i tego, żeby pokazać ludziom, że to jest, ta muzyka ma pewną funkcję, że można te instrumenty połączyć, że później jest potańcówka i że to się fajnie wszystko spina i właśnie to realnie zaistniała taka naturalna sytuacja międzyludzka i muzyka do zabawy. Stworzyliśmy orkiestrę, która później się przerodziła właśnie w kapelę Tęgie Chłopy. Chłopy, tutaj kwoli ścisłości, to są mazurki, tak były nazywane. Mazurki były nazywane albo śpiwami, albo chłopami w tamtym regionie i Marcin zaproponował taką przekorną nazwę i powstała kapela Tęgie Chłopy, która już też chyba 11 albo 12 lat sobie liczy. Więc zanim się obejrzałem, to już kawałek tej historii i tej wody upłynęło w rzece. Także się czuję mocno wrośnięty w tą polską muzę tradycyjną, która, mówię, nie była pierwszą miłością, ale z czasem pokazała te skarby, które chciał się dalej odkrywać.
Mhm. Z muzyką kielecką czy świętokrzyską było już łatwiej, prawda? Bo tam te instrumenty już były dużo wcześniej i one były mocno zakorzenione w tej muzyce.
Tak, zdecydowanie i odczułem to bezpośrednio jakby przez to, że dużo łatwiej było mi się nauczyć tych tematów. Nie sprawiały jakichś tam trudności technicznych. I wydaje mi się, że ta muzyka akurat najlepiej płynie tutaj na moim dętnym instrumencie. Tam też poznałem, spotkałem Stanisława Witkowskiego.
No właśnie, więc pojawia się mistrz jednak.
Pojawia się nauczyciel na mojej drodze, który jest jakąś nieskończonym skarbnicą melodii. Co ciekawe, też niektórych melodii zapisanych w nutach. Aż byłem zdziwiony, że te proste nutki mogą tak pięknie zabrzmieć później na żywym organizmie zespołowym. I tak, to było pierwsze spotkanie kogoś, kto pamiętał pierwsze rozmowy o tym, jak było i też w ogóle o życiu z perspektywy muzyka, który też się imał w ogóle różnych, wielu innych zawodów. Co ciekawe, miał też kapelę rodzinną, 5 braci grających właśnie po weselach czy przy okazji innych imprez. No i dużo z tego wyniosłem, nie tylko melodii, ale w ogóle takiego też kontaktu czy refleksji, jak ten czas płynie, że się to odbiera i się gdzieś dalej przekazuje. Duży szacunek mam do tego.
Czujesz, że był bliższy kontakt na przykład niż, nie wiem, pewnie spotkałeś Jana Gacę też.
Też miałem okazję spotkać Jana Gacę, Piotra Gacę. Tak, ja nigdy jakby w takiej bezpośredniej relacji muzykanckiej z nimi nie byłem. Co prawda wystąpiłem raz z Janem Gacą na scenie, drugi raz z Piotrem Gacą, ale nie miałem okazji uczyć się od nich muzyki. To raczej było to, co już od Janusza znałem, a wspólnie nasze ścieżki się na scenie też przy okazji koncertu Janusza przecięły ze 2 razy.
A czego tak życiowo nauczyłeś, jeśli możesz powiedzieć, od Stanisława Witkowskiego?
Myślę, że tego, że pomimo zajmowania się tym jednym z najpiękniejszych zawodów na świecie, jeśli nie najpiękniejszym, to życie wymaga od nas też ciężkiej pracy, czasami na zupełnie innych polach, niż byśmy chcieli. My byśmy chcieli tylko grać, przeżywać te uniesienia, poprzez tą muzykę romantyzować w ogóle to, że zawód to jest coś pięknego i wspaniałego, a nie zawsze jest różowo. I trzeba się wziąć za bardziej przyziemny, za pracę fizyczną. Też czasami Stanisław Witkowski niewątpliwie nie bał się takiej pracy. I chętnie opowiadał o tym, jak budował czy kopał studnie, co się wydaje dosyć takim ciężkim zajęciem, a jednocześnie to w ogóle nie ujmowało temu, że ta muzyka jest jakby wypełnia jego życie, jest jego sercem, duszą i kocha to, aż mu się oczy świeciły, jak opowiadał o tych historiach swoich muzycznych, czy w ogóle pokazywał nam te melodie. Już też nie tak zupełnie, powiedzmy sobie, czysto czy perfekcyjnie, to już swoje lata miał. I często się trzeba było domyślać, czy to by się palec omsknął, czy tam tak faktycznie jest. I czasami tak było, że trzeba było już jeszcze bardziej w tym pogrzebać. Oczywiście to jest trochę też taki głuchy telefon z tą muzyką, ale w dobrym znaczeniu, że ona jest gdzieś tam przez nasze głowy i serducha, i instrumenty znajduje swoje indywidualne i personalne kolejny u każdego i tak idzie dalej w świat. A wydaje mi się, że z Tęgimi Chłopami też tutaj fajną robotę robimy, że tą muzykę w pewien sposób popularyzujemy. Że wyszła gdzieś poza te góry świętokrzyskie i nie wiem, czy jest dużo takich innych przykładów, jeżeli chodzi o tą konkretnie muzykę.
Ja miałem okazję uczestniczyć w taborach w Sędku, więc najważniejsze, że ona się tam zakorzeniła tak. Po raz kolejny w sercach młodych ludzi na przykład.
Tak, to jest też niesamowite, że widzieliśmy po społeczności, że jakby nowy duch wszedł w tą przestrzeń, w tych ludzi. Jakby odrodzone serca było widać. Bardzo to jest też wzruszające spotykać ludzi stamtąd, przyjaciół, znajomych, którzy wspominają miło i pytają się, kiedy znowu i czy to jest możliwe, bo już wiele lat nie było taboru. Kto wie, czy będzie, czy nie będzie. W każdym razie to, co się wydarzyło i ta praca, która z tą muzyką i przygoda, która trwała, być może jest takim romantycznym tylko wspomnieniem tych trzech czy czterech edycji, które się odbyły i coś już zostało zrobione. Może tak miało być. Ale wydaje mi się, że każdy z uśmiechem by przyjął propozycję kolejnego takiego spotkania. A na pewno ja.
Chciałem jeszcze wrócić do Stanisława Witkowskiego, bo wiem, że on bardzo partnersko podchodził do was, do zespołu Tęgie Chłopy. Że to były takie relacje bardzo bezpośrednie. No właśnie tak jak mówiłeś, że on czekał na was.
Tak. Dla niego to też było bardzo ważne i też nie potrafię sobie wyobrazić, jak ważne i wzruszające dla niego było to, że te kilka osób z Warszawy, na początku właśnie tam ekipa stamtąd przyjechała, się znalazło u niego w domu, znalazło tym samym tą muzykę i że on też nie marzył o tym, że komukolwiek ją dalej przekaże, a przekazał ją obcym osobom, które się stały quasi rodziną też w trakcie tych poszukiwań. Stanisław Witkowski też niejednokrotnie grał z nami na scenie, póki mógł i miał na to siłę. I to dla nas też było zawsze... No wiedzieliśmy, że to są wyjątkowe momenty i nie będzie to trwało wiecznie, jak nic nie trwa wiecznie, ale zwłaszcza w przypadku tak kruchych spraw i pędzącego życia do przodu. Był bezpośredni, niejednokrotnie wprawiał nas w zakłopotanie, czy rozbrajał nas swoimi żartami niewybrednymi. No i podziwialiśmy go za każdy pierwiastek jego osoby.
I za żywotność.
I za żywotność, tak.
Chciałem cię zapytać jeszcze, co ci otworzyła, jeśli chodzi o komponowanie ta muzyka? Czy jest coś takiego, czy...
Jest coś takiego. I tak wydaje mi się, że już dawno mam w pewien sposób usystematyzowane, co to jest, czy doszedłem do tego. Uwielbiałem komponować od gimnazjum się zorientowałem, że uwielbiam spędzać czas z dźwiękami przy pianinie i patrzeć, jak drobne przesunięcie o pół tonu w akordzie, nawet w trójdźwięku, jak zmienia emocje i te następstwa, jakie konteksty tworzą, że to może być bardzo inne, że może być, no, że może zachwycić mnie. I często też, grając na fortepianie, dla mnie zawsze najciekawsze były pomyłki, że te pomyłki tworzyły coś nowego. Czasami mi się pomyłka spodobała bardzo i ją dalej sobie na przykład rozpracowywałem i w ten sposób pokochałem harmonię. Uwielbiam harmonię do tej pory. Jest chyba takim podstawowym moim, czymś takim, co mi daje w ogóle drive i pociąg do muzyki. Ale nie miałem wyobraźni melodii. Miałem fajne, powiedzmy, akordy wymyślone i to melodie raczej kontury tych akordów tworzyły. Nie miałem takiej wyobraźni, żeby coś na tym budować. Za to bardzo lubiłem już melodie gotowe, które harmonizowałem sobie. I lubiłem taką pracę, że mam melodię, która nie ma kontekstu harmonicznego i ten kontekst harmoniczny do tego dokładam, czy dopasowuję, sprawdzam, co tam może się wydarzyć. I właśnie odczułem, że te moje trudności w znalezieniu melodii zanikają przy okazji obcowania z muzyką tradycyjną. Że jakby to, wydaje mi się, podskórnie gdzieś weszło. To znaczy, ja nie przykładam bezpośrednio melodii, czy te melodie moje nie przypominają melodii tradycyjnych. Są moim światem, ale wydaje mi się, że muzyka tradycyjna mi właśnie otworzyła tą klapkę do tego, żeby móc również wyrazić siebie poprzez melodię, którą de facto też w tych zespołach grałem, byłem instrumentem melodycznym. No i tak, i wydaje mi się, że to jest właśnie takie naokoło uzupełnienie mojego języka kompozytorskiego, które wtedy przyszło, a który, ufam, dalej się rozwija.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo często ludzie odbierają tą muzykę tradycyjną, że ona jest prostacka, niestrojąca.
Mm-hmm. Nieocheblowana.
Nieocheblowana, tak. Że melodie ciągle się powtarza, że one nie są bardzo długie. No, czasami zdarzają się tańce, które są czteroczęściowe czy pięcioczęściowe. Łowickie na przykład. Ale na przykład radomskie tematy są króciutkie i cały czas ją grasz w koło, koło. Rodzi się pytanie, jak to może nauczyć melodii, skoro gra się cały czas to samo.
Ale jakby nie było, jest to, no oprócz tego rytmu, ta tradycyjna melodia wprawiała mnie w zdumienie. Jak można tam zakręcić? Jak można tutaj wyprzedzić? Dlaczego w ogóle? Wspaniale, nie wiedziałem, że tak można. Nie?
Ale zakręcić, czyli...
Zakręcić, czyli skręcić w nieoczywistą stronę. Albo gdzieś tą tonalność położyć indziej. Albo że żaden kompozytor by w ogóle nie wymyślił, żeby ten motyw tak zakończyć. Że ona zadziwia, ta muzyka jest zaskoczeniem, a jednocześnie jest jak roślina z korzeniami, jest piękną rośliną, kwiatem, który chce się cenić, ma się oczywiście swoje ulubione rośliny i dla mnie to jest element przyrody.
No ale to jest takie proste, przecież to są proste skale, to nie jest nic wyszukanego, prawda? To nie jest...
Wydaje mi się właśnie, ja to odbieram trochę jako rzecz wyszukaną, czy wręcz dla umysłu akademickiego trudną do zrozumienia, czy zrozumienia, zachwycenia się. Ja w tej muzyce właśnie widziałem mnóstwo zaskoczeń w tych melodiach i być może są też proste melodie. Ja czasami mówię, że to muzyka krasnoludków jest i ona mnie trochę mniej interesuje niż ta, która mi zakręca i coś robi takiego, że jestem wybity w ogóle na jakąś inną orbitę. I właśnie ta rytmika i ta tonalność, niby skala prosta, ale w życiu bym czegoś takiego nie wymyślił. A jednocześnie jest to piękne, jest to unikatowe, no. I wydaje mi się, że właśnie na tej całej palecie muzyki tradycyjnej wystarczyło chociażby spotkać, nie wiem, 10 takich melodii. Już by mi wystarczyły 3, żeby mi coś otworzyć. a spotkałem ich całe mnóstwo, jak mam wyzwanie, żeby się nauczyć melodii Zarasia, którą grał w różnych przedziwnych formach i też trzymając skrzypce na plecach. Jednocześnie ta fraza jest taka, że akurat wydaje mi się, że jestem dobry w uczeniu się melodii, takich zawiniętych i lubiłem te wyzwania. I byłem czasami w szoku, jak to jest wymagające do nauczenia się. Jak to wcale nie jest proste i po prostu jest jakby innym językiem, którego ja akurat byłem świadomy i którego byłem nauczony, że to jest po prostu nauka o innym języku. I właśnie te bardziej skomplikowane melodie chyba mi dały to, co zawdzięczam tej muzyce, oprócz tego, o czym muszę wspomnieć, czyli poznania wspaniałych osób. Jest to po prostu moja w pewien sposób druga czy trzecia, ale rodzina. Są to przyjaciele, myślę też na całe życie. I w ogóle jest to moje życie po dużej części. Wyjątkowe też właśnie dźwiękowo i muzycznie. W ogóle sam tryb życia muzyka wcale nie należy do najłatwiejszych i do takich, które chce się robić pomimo różnych wyzwań życiowych. A ta muzyka powodowała coś takiego, że nie miałem wątpliwości, że chcę to robić. Ktoś, kto gra muzykę popularną czy współczesną, taką, nie wiem, nazwijmy to radiową, ma czego zazdrościć nam, którzy się trudnią tą muzyką tradycyjną, ale o tym nie wie, że ma czego zazdrościć i w sumie życzyłbym wszystkim, żeby i zachęcam, żeby do tego zajrzeli, chociaż wiem, że rozmawiamy głównie i tą wiadomość kierujemy do osób, które są tym zainteresowane. To życzyłbym sobie, żeby ta muzyka mogła też nakarmić wrażliwości, które jeszcze nie miały z nią styczność.
Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę, żeby Twoja muzyka też znalazła jak najwięcej słuchaczy. Mówiliśmy o tradycyjnych składach, czyli Janusz Kruszynowski Kompania, Tęgie Chłopy i Monodia Polska, ale Twoje nietradycyjne, w których słychać też wpływy muzyki tradycyjnej, czyli Santa Barbara
na przykład,
i tak. Na przykład teraz kwartet
futurologiczny.
Futurologiczny. Tak. Zapraszamy do słuchania, bo to naprawdę dobra muzyka. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dzięki, Marcin.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.